Moi drodzy, dzisiaj mam przywilej usłużyć do uroczystości chrztu. I muszę na samym wstępie zaznaczyć, że choć Pan Jezus niewiele nakazał, to jednym z takich nakazów Pana Jezusa jest chrzest. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus skończył swoje życie, swoją służbę tu na ziemi, to zgromadził uczniów i powiedział im: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli ktoś odchodzi stąd i zbierają się wokół niego najbliżsi, to on przekazuje im najistotniejsze, najważniejsze stwierdzenia, które chciałby, żeby one obowiązywały. Przekazuje to swoim dzieciom, mówi: dbajcie o swoją matkę, przekazuje matce, jak to wszystko to ma być. I Pan Jezus podobnie, kiedy był zgromadzony z tymi uczniami i odchodził, to powiedział bardzo wyraźnie: a teraz wy idźcie, głoście Ewangelię, chrzcijcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I my mamy ten przywilej dzisiaj być zgromadzonymi i wypełniać ten Boży nakaz, nakaz Pana Jezusa. W Ewangelii Marka, w 16 rozdziale, w wierszu 16 jest to inaczej ujęte. Jest powiedziane tak: kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Kto uwierzy i będzie ochrzczony, będzie zbawiony. A więc skoro chrzest jest tak ważną rzeczą, bardzo istotną, do której Pan Jezus sam się wypowiedział w tych ostatnich chwilach pobytu tu na ziemi, powiedział o chrzcie, to chcielibyśmy dzisiaj trochę więcej powiedzieć na ten temat. Czym jest chrzest? Czym nie jest chrzest? Czy też inaczej, co chrztem nie jest, a ludzie czynią, że jest chrztem? Dalej byśmy szli i będziemy chcieli sobie odpowiedzieć, kogo chrzcimy, albo inaczej, kto jest kandydatem do tego, aby być ochrzczony. To tak nie jest, że byle kto się zgłosi, mówi: chcę być ochrzczony, bo ta ceremonia mi się podoba. Jaki jest rezultat chrztu? A więc na te pytania chciałbym, abyście w cierpliwości chcieli mnie na chwilę wysłuchać. Co prawda apostoł Paweł pisze, że krótko do was to napisał, a napisał 13 rozdziałów. Także jak mówię, że krótko, cierpliwości, to nie będzie może 5 minut czy 10. Otóż chrzest, słowo chrzest, pochodzi od greckiego słowa baptizma i oznacza zanurzenie. Dlatego też Jan chrzcił w rzece, gdzie? Jordan. Tam, gdzie było dużo wody, ponieważ chrzest wymagał, aby osoba chrzczona była zanurzona, którym za chwilę będziemy mówić, czego ona jest symbolem. Dlatego też i pierwsi chrześcijanie budowali baptysteria w kościołach, aby dokonać aktu chrztu. Tam nie było chrzcielnicy w takim sensie, żeby go pokropić, czy żeby go polać wodą. Pokropienie lub polanie wodą nie są chrztem. I nie jest to nauka Biblii. Gdyby tak było, to Pan Jezus by tak uczył i apostołowie z pewnością by tak praktykowali. Bo przecież dużo łatwiej jest wziąć kropielnicę i pokropić, niż iść go prowadzić nad rzekę, nad jeziorem, czy do baptysteriach, jeśli były tam później. Dużo łatwiej by to było pokropić, ale widocznie to nie było ani zamiarem, ani nauką Pana Jezusa, aby dokonywać tego rodzaju chrztu. Pismo Święte wyraźnie stwierdza w tym fragmencie, który już brat odczytał w Dziejach Apostolskich, że właściwym kandydatem do chrztu jest osoba jaka? Wierząca. Kiedy Filip zwiastował eunuchowi, a on, kiedy usłyszał to Boże Słowo i był tym przejęty, to się pyta Filipa, co stoi na przeszkodzie, abym był ochrzczony. I wtedy Filip odpowiada, jeśli wierzysz, możesz. A więc odpowiednią osobą do chrztu jest osoba, która uwierzyła. I dlatego też nie chrzcimy, tak jak powiedziałem, pierwszych lepszych z kraja, czy ktoś, który by się w dobrej wierze chciał zgłosić, ale to mówimy bardzo wyraźnie. Najpierw musisz uwierzyć. Najpierw musisz pokutować. Jeśli uwierzysz, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś został ochrzczony. Gdy dworzanin królowej Etiopii, jak tu powiedziałem, pyta się, co stoi na przeszkodzie, abym był ochrzczony. Pada odpowiedź, możesz, jeśli wierzysz z całego serca. Zawsze pokuta poprzedza chrzest. W Dziejach Apostolskich, drugi rozdział, to też jest bardzo ważny fragment, drugi rozdział, wiersz 38, kiedy Piotr miał kazanie. Dzień Zielonych Świąt, Piotr ma kazanie. I powiada bardzo wyraźnie w wierszu, może dla kontekstu, 37 i 38. A gdy usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie, bracia? A wiersz 36, może powinienem odczytać najpierw. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Jeśli chrzest jest praktykowany na odpuszczenie grzechów, to wyciągamy jedyny wniosek jest, że osoba, która chce być ochrzczona, to musi być kto? Grzesznik. Jedynie grzesznik. Fakt, że dzieci nie są grzesznikami, jest wyraźnie przedstawiony w wypowiedzi Pana Jezusa, do takich należy Królestwo Boże. Jest dziwny fakt. Skoro nie istnieje podstawa do chrztu dzieci, niemowląt, to dlaczego taka praktyka jest rozpowszechniona? Chrzest dzieci wywodzi się z doktryny grzechu pierworodnego. Doktryna ta naucza, że dziecko rodzi się z grzechu, że jest wraz z innymi grupowo odpowiedzialna za niegodziwość ludzką, że wreszcie jest grzeszne, nawet jeśli złe uczynki dokonane były przez innych przed narodzeniem. Dlatego śpieszy się, aby dziecko zostało ochrzczone jak najszybciej. Gdyby zmarło, poszłoby na zatracenie. Po drugie, przez chrzest zostaje włączone do Kościoła. Stwierdzamy autorytatywnie, że dziecko, niemowlę, które nie ma poznania grzechu, grzechu nie posiada. W liście do Rzymian, 5 rozdział, wiersz 13, jest powiedziane: grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Albo ten sam list w 7 rozdziale, wierszu 8 powiada: bo bez zakonu grzech jest martwy. Sam chrzest grzechu nie gładzi. On jest dopełnieniem wiary łaski. To jest bardzo ważne, żebyśmy... Bo słuchajcie, na przestrzeni historii poglądy na temat chrztu były różne. Ten wielki wódz, który zrównał chrześcijaństwo z innymi, sam został ochrzczony na łożu śmierci, bo odkładał chrzest, bo myślał, że ten chrzest gładzi grzech i jakby co by to było, jakby po chrzcie znowu zgrzeszył. Więc odkładał aż na koniec. A my stwierdzamy, że i teraz to chciałbym wyjaśnić. To jest, posłuchajcie, bo to będzie bardzo ważne. Sam chrzest grzechów nie gładzi. On jest dopełnieniem wiary, łaski. Grzesznik nie może powiedzieć: oszczę się i grzechy mi zostaną odpuszczone. Tak to nie jest. Tak nie może grzesznik powiedzieć, że będzie żyć byle jak, życiem świeckim, tak jak świat żyje, tak jak modły tego świata, a potem mówi: ale w niedzielę się zgłoszę, będzie chrzest, mnie okrzą i to wszystko jest już zapomniane. Nie, tak to nie jest. Chrzest jest dopełnieniem aktu łaski. To jest, jak chciałbym podać na trzech takich przykładach, takich praktycznych. Popatrzcie się. Mam obrączkę. To jest za ślubna obrączka. Noszę ją bardzo rzadko. Na uroczystości ją nakładam. Zawsze. A dzisiaj musiałem ją zabrać, bo chcę jako przykład podać. Posłuchajcie. Noszenie obrączki nie czyni nikogo mężem czy żoną. Jest prawda? Co czyni mężem i żoną? Wcześniejsze przyrzeczenie, ślubowanie sobie. Obrączka jest tylko takim symbolem. Obrączka jest atrybutem takim, który mówi o tym, to jest już teraz żonaty chłop, to jest mężatka, a przepraszam, mąż i żona. To tylko to. A niektórzy weźmie sobie taki, który nie ślubował, tą obrączkę nałoży i no i co? No to nie jest. Słuchajcie, to tak samo, że jeżeli ktoś wcześniej, ten grzesznik, nie pokutował z grzechów, to ten sam chrzest mu nic nie robi. Ale jeśli on pokutował z grzechów, to ten chrzest jest, co? Dopełnieniem tego aktu. Dalej, inny przykład. Wiecie, noszenie takiego togi, uniformy sędziego, nie czyni go tym, czym się stał wcześniej. Słuchajcie, jeżeli sędzia nie skończył szkoły, nie miał aplikacji, to taki zwykły człowiek, który nie ma uprawnień, to, że nałoży tą togę, to jeszcze go nie czyni, co? Sędzią. Co potrzebne jest, żeby on był sędzią? On musi wcześniej tam te aplikacje mieć, to wszystko, zaprzysiężenie musi mieć, rozumiecie? I wtedy to jest godność. Jeżeli nawet jeśli ten sędzia to wszystko ma, a nie ma tej togi, tego uniformu i tego orzełka, tego łańcucha, jak się to mówi, no to te akty są jakie? No nieważne, no to nie czyni. Dlatego powtarzam, noszenie tej togi, tego uniformu jeszcze go nie czyni sędzią. On musi być wcześniej. Sam chrzest wodny nikomu grzechów nie zmaza, ale najpierw musi być pokuta. Najpierw upamiętajcie się, kiedy ten naród izraelski zgromadzony wokół Piotra, jak usłyszał, że to wyście go ukrzyżowali, to byli przejęci. I powiadają, co mamy czynić, aby być zbawiony. A on co powiadał? Upamiętajcie się. Pokutujcie. Dajcie się ochrzcić, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I jeszcze inny przykład, trzeci. Wybór prezydenta, nawet jeśli został wybrany i jest prezydentem elektem, to potrzebne jest jeszcze ślubowanie. I został wybrany w tym procesie, jest elektem, ale teraz czeka na ślubowanie, bo bez tego zaprzysiężenia to jest wszystko nieważne. Rozumiecie? My uważamy, że człowiek jest zbawiony z łaski za darmo. Ale dopełnieniem tego, tak jak to ślubowanie, dopełnieniem jest akt chrztu. I właśnie my to chcemy czynić. W Nowym Testamencie znajdujemy porównanie to, co czyniło Żyda pełnoprawnym Żydem. Co czyniło Żyda pełnoprawnym Żydem, że stał się? To była obrzeska. Czytamy w liście do Kolosan, 2:11-12, w nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. Albo tu następny wiersz, list do Kolosan 2:2. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. A więc jak mamy patrzeć na chrzest, czym on jest? W liście Piotra, 3:21, powiedziane jest tak. Nie jest, on nie jest pozbawieniem brudu cielesnego. Pewna stara ilustracja tak to przedstawia. To jest bardzo ciekawa ilustracja, ale chciałbym ją wam przedstawić. Prosta i powinna ona dojść do naszego zrozumienia. Pewien rolnik mógł powiedzieć, zaorałem wczoraj pole. Tak powiedział rolnik, mógł powiedzieć. Podczas gdy człowiek i koń dostarczyli siły, to koniecznym instrumentem był pług. W podobny sposób możemy powiedzieć, że wiara zbawia, że łaska zbawia i że chrzest zbawia. Konieczna jest wiara wraz z pokutą i chrztem. Rozumiecie to? To pole by nie było zaorane, gdyby nie było co tej głównej siły konia. No ale też by nie było, byłby koń, jakby nie było tego rolnika. Nie byłoby pługu, to też. Dlatego kto zaorał pole? No te wszystkie trzy elementy. Dlatego my mówimy, że w zbawieniu naszym potrzebne jest to najpierw uwierzenie, tak jak o Filipie. Kto może być ochrzczony? Kto wierzy. Później potrzebna jest ten akt łaski, kiedy Bóg daruje to zbawienie człowiekowi i jest ten instrument, jakim jest chrzest. Bycie świadkiem chrztu winno być wielkim i świętym przywilejem. Dlatego sobie to bardzo cenimy, że dzisiaj jesteście razem z nami jako świadkowie. Kiedy oni demonstrują przed wami to, co wcześniej zaistniało. Że oni uwierzyli w Pana Jezusa, Pan Jezus im grzechy odpuścił i teraz przed wami demonstrują i przed aniołami, przed całym zastępem anielskim. Jak w liście do Hebrajczyków pisze, że tam jest cały zastęp aniołów, którzy patrzą i tak dopingują na i mówią jeszcze, wytrzymajcie jeszcze, bo już jesteśmy zmęczeni tym biegiem naszym, a oni są na tym, my jesteśmy na tym stadionie, na tej arenie, tam biegniemy ten swój bieg dokonujemy, a oni siedzą i mówią, jeszcze poczekajcie, jeszcze chwileczkę. I oni dzisiaj mówią, no my już jesteśmy w tej drodze, a on mówi, teraz musicie wytrwać. Przez swój chrzest w wodzie dajemy świadectwo, że jesteśmy wybawieni z obecnego złego świata w jego śmierć, która czyni koniec staremu stworzeniu, wraz z zanurzeniem do wody zostaje pogrzebany twój stary świat. Wychodzisz na powierzchnię z Chrystusem, ale twój świat utonął. To jest bardzo ważne. To jest symbol, to jest obraz, że wraz z zanurzeniem w wodzie to mój stary świat z tymi nawykami, ja go pochowałem. I teraz budzę się do życia, do nowego życia, do nowego systemu wartości, do nowego systemu życia, do nowego języka, do nowej społeczności, której będę. Chrzest jest sprawą ogromnego znaczenia, ma związek zarówno ze śmiercią i ze zmartwychwstaniem naszego Pana. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ogromne znaczenie ma chrzest i jak wielką pociąga za sobą następstwa. Paweł wyjaśnia, że chrzest to pogrzeb i zmartwychwstanie. To pogrzeb, który się nadaje, aby go złożyć do grobu. To pogrzeb. Kto nadaje się, aby go złożyć do grobu? Powiedzcie mi, jeśli to jest symbol, tu będziemy czytać z Ewangelii listu do Rzymian, 6 rozdział. Ja tu może otworzę to zaraz. List do Rzymian, 6 rozdział. To jest klasyczny fragment, który jest odczytywany. 6 rozdział, wiersz 4 i 5. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Moi kochani, skoro chrzest ma tak wielkie znaczenie i ma związek ze śmiercią, to zadaję pytanie, kto nadaje się do tego, aby złożyć go w grobie? Kogo chowamy? Umarłego. Żywego się nie chowie. Słyszeliście, żeby ktoś, to jak ktoś złego, to chyba w kryminałach, że go grzywcem, ale i dlatego też my dzisiaj będziemy chrzcili kogo? Tych, którzy umarli dla tego świata. To jest bardzo proste. Tak. Tylko umarłego się grzebie. Tak więc prosząc o chrzest oświadczam, że jestem umarły dla tego świata i nadaję się tylko do złożenia w grobie. Oby to były słowa takie rzeczywiste w waszym życiu. Prosicie o chrzest, prosiliście, żeście chcieli powiedzieć, wiesz, ten świat już mi się nie podoba. To jest tak jak starsze osoby, które już są zmęczone życiem, to powiadają, wiesz, mi się już tu ten świat nie podoba. Już są, mówi, kiedyś to tak nie było, a teraz to jest inna, już mi się to nie podoba. I teraz wierzący, który uwierzył w Pana Jezusa, pokutował. Czemu? No bo był grzesznikiem. Jeżeli ktoś nie jest grzesznikiem, to go nie mamy co chrzcić. No po co? Bo my chrzcimy, tylko chowiemy jakich? Tych umarłych. Umarłych dla tego świata. I tego go chcemy złożyć w grobie. Niektórzy nauczają, że pogrzeb jest środkiem, by umrzeć. W wyniku tego wielu usiłuje umrzeć w ten sposób, że proszą, aby ich pochowano. Niektórzy myślą, że to będzie chrzest, to będzie ten środek, ale to tak nie jest. Tak więc chrzest to nie jest drobnostka. Oznacza on świadome zerwanie ze starym sposobem życia. Świadome zerwanie ze starym sposobem życia. Dlatego macie wielką odpowiedzialność. Popatrzcie, ile tu jest ludzi. Oni wszyscy będą was obserwują i jeżeli coś złego tu zrobicie, to oni powiedzą, a mówiłeś, czy mówiłeś, że umarłeś do tego sposobu życia, a czemu teraz twój język jest taki, a czemu chodzisz tam, gdzie nie powinieneś, a czemu tak się ubierasz, a czemu przebywasz tam, gdzie nie powinieneś. Po co my jesteśmy świadkami tego? A mówiłeś, że umarłeś. Dałby Bóg, żeby Bóg ci dał mocy, żebyś wytrwał w tym. Szósty rozdział, wiersz drugi tego listu do Rzymian jeszcze zacytuję. My, którzy umarliśmy grzechowi, jakże jeszcze w nim żyć mamy? Jakże my, którzy umarliśmy grzechowi, jakże możemy jeszcze w nim, jeszcze grzeszyć? Przecież myśmy umarli do tego grzechu. To już nie jest nasz Pan. Moim Panem jest Jezus. Ja już nie chcę Jemu służyć. I teraz taki bardzo ważne, i tu podkreślę i zakończę. Jestem ochrzczony w śmierć, ale zmartwychwstanie przeżywam w inny sposób. Jego zmartwychwstanie wnika do wnętrza mojej istoty i daje nowe życie. Tutaj to mamy właśnie w tym fragmencie, którym żeśmy przeczytali. Gdy chodzi o moją śmierć razem z Chrystusem, to główny nacisk jest położony ja w Chrystusie. Bo tu apostoł Paweł powiada w tym piątym wierszu, bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. A więc przy śmierci główny nacisk położony jest na ja w Chrystusie. Jak ja jestem w Nim, to obrazowo, tak jak Chrystus umarł na krzyżu, także ja umarłem razem z Nim dla tego świata. Główny nacisk jest ja w Chrystusie. To jest w Jego śmierci. A przy zmartwychwstaniu główny nacisk położony jest, a On we mnie. Ja w Nim, a On we mnie. Rozumiecie, co to znaczy? To jest ta Boża moc, która... Pana Jezusa moc, która wstępuje we mnie, daje mi nowe życie i daje, pozwala, że mogę żyć wiecznie. To jest Boża łaska. Jeśli chodzi o zmartwychwstanie, to chociaż ja w Chrystusie jest nadal aktualne, zgodnie z prawdą, jest jednak coś, co jeszcze jest ważniejszego, a mianowicie Chrystus we mnie. Moi drodzy, oczywiście można by było wiele jeszcze mówić, ale nasze nabożeństwo ma pewne ograniczenia czasowe. Chciałem wam podziękować za waszą cierpliwość. Ja teraz pójdę się przebrać, a my zaśpiewamy pieśń Tak jakim jestem. I gdyby to jeszcze trwało dłużej, że mnie to nie będzie, to będziecie musieć jeszcze jakąś krótką pieśń zaśpiewać, zanim przejdę tutaj. Nasi katechumeni wyjdą później. Każdy z nich się pomodli. Modlitwa przed chrztem ich jest głównie wdzięczności za zbawienie. I w ten sposób przejdziemy do naszego głównego, naszego wątka.